Godzina 6:09, proszę Państwa. Cool and the Gang. Taka była piosenka. Wreszcie jest normalna playlista, a nie taka, którą ja układam, za co bardzo serdecznie Państwa przepraszam, ale niestety co poniedziałek będziecie słuchać paru kawałków, które ja polecam. Taki los. Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15 jest naszym gościem.
Dzień dobry.
Panu działalność polityczna, to może zaczniemy od tragedii narodowej, jaka wydarzyła się wczoraj. Polacy byli zmuszeni, by nie iść do galerii handlowej. Politycy opozycji w sobotę przed tymi galeriami zapowiadali, że będą walczyć i pierwszą rzeczą, jak wrócą do władzy, będzie zniesienie tego antyludzkiego prawa, które zabrania im, panom, chodzić po galerii, bycia obsługiwanym przez służących, którzy w tym czasie muszą pracować.
Ja taką anegdotę powiem, bo zanim tutaj do Państwa trafiłem, byłem w jednym z mediów, gdzie polityk Nowoczesnej stwierdził, że my zakończymy to, zmusimy Polaków do pójścia na zakupy w niedzielę. Więc generalnie jest źle, a będzie jeszcze gorzej, bo Państwo są zmuszeni chodzić w niedzielę na zakupy. Do tej pory była dobrowolność, teraz jest to w sposób oczywisty reglamentowane, ponieważ ten zakup, jeśli ktoś jest chętny robić zakupy, to dla chcącego nic trudnego. Sklepiki osiedlowe, stacje paliw, sklepy rolnicze można sobie ciągnik kupić.
To podejście świadczy o jakimś nastawieniu.
Ja wczoraj widziałem takie żałosne zdjęcia posła Zembaczyńskiego, który stał pod galerią Sadyba w Warszawie. Tak mi się wydaje, że to właśnie o tą galerię chodziło. Biedny, wyczekujący dziennikarzy na pustym parkingu. Liczył, że zrobi konferencję prasową, bo Polacy są oburzeni, bo im ktoś galerię zamknął. No,
a to poszli do parku, po prostu nie stanęli na wysokości zadania, siedzieli w domu, piścili obiad.
Mi się nie podoba ta regulacja, bo jest moim zdaniem absolutnie niesprawiedliwa. Czym się różni pani, która siedzi na kasie w dyskoncie od pani, która siedzi na kasie w kinie, w teatrze czy w akwaparku? No może tym, że teraz będzie miała więcej pracy, bo ludzie nie pójdą do marketów, tylko pójdą właśnie do rzeczonych akwaparków. Natomiast była potrzeba społeczna, to też trzeba jasno powiedzieć, ta moneta ma dwie strony. Ja się wielokrotnie spotykałem, jeśli ktoś mnie rozpoznał jako posła w galerii handlowej, w sklepach wielkopowierzchniowych i padało to pytanie wielokrotnie. Panie pośle, kiedy będziemy mieli wolne niedziele? Natomiast nie spotkałem się z sytuacją...
Pracownicy, prawda?
Tak, ale nie spotkałem się z sytuacją, że ktoś mnie na ulicy zaczepił, czy przyszedł do mojego biura i powiedział, panie pośle, niech pan broni jak niepodległości handlu w niedzielę w marketach. Nikt nie przyszedł. I mam wrażenie, że jeśli ta regulacja spotka się z akceptacją społeczną, to ona będzie przyjęta. Natomiast jeśli wywoła potężne zakłopotanie społeczne, potężne fluktuacje, to może się skończyć tak jak na Węgrzech, to znaczy większość parlamentarna cofnie się i przywróci wolność.
Że na Węgrzech był inny etap, bo ten lokalny handel został znacznie bardziej wytłuczony przez sieci różnego rodzaju.
Nie było tej, nazwijmy to, tego bypassu, który jeszcze w Polsce się utrzymał. Na szczęście wielu sklepikarzy
ta
wojna handlowa nasza, prawda, niczym na przełomie XIX-XX wieku okazała się skuteczna, że ci handlowcy, którzy wytrzymali tą presję wielkich marketów, no do dzisiaj mogą powiedzieć, no udało nam się, no doczekaliśmy sytuacji, gdzie nasza działalność dostała jakiś tam generalnie delikatny element podnoszący ich rating majątkowy.
To na terenie Polski w tym tygodniu, co nas czeka. Jakie awantury, jakie afery, jakiej sytuacji, która będzie podnosiła nam wszystkim ciśnienie, pan się spodziewa?
No ja mogę powiedzieć tylko o tych elementach, którymi się jakoś zajmuję. Po pierwsze, uważam, że będzie nas czekał w tej chwili taki mały serial z podwójnym Nelsonem, czyli Krajowa Rada Sądownictwa. I nie chodzi o kwestię wyboru, chodzi przede wszystkim o kwestię tego, co nastąpiło po wyborze.
Pani prezes Gersdorf podała się do
dymisji. Nie ma w tej chwili przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, nie ma w ogóle żadnego członka prezydium Krajowej Rady Sądownictwa, ponieważ sędziowie, którzy byli członkami prezydium z mocy ustawy, zakończyli swoją misję, opróżnili urzędy i w ich miejsce weszli sędziowie wybrani w miniony wtorek. Zgodnie z ustawą pani prezes ma bodajże czas w okresie 2 miesięcy na zwołanie posiedzenia na wniosek. Zapowiedziała, że tego nie zrobi. Pamiętajmy, że wchodzi w życie druga ustawa o Sądzie Najwyższym, bodajże 7 kwietnia, jeśli mnie pamięć nie myli. I wówczas również pani prezes Gersdorf z racji na wiek, chociaż kobiecie się nie powinny tego wypominać, przechodzi w stan spoczynku i jest opróżniony urząd pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, tylko że cały motyw tego podwójnego Nelsona polega na tym, iż aby wybrać pierwszego prezesa, który zwoła posiedzenie KRS-u, musi być sędzią z co najmniej 110 zgodnie z nową ustawą o Sądzie Najwyższym w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego. Dzisiaj Sąd Najwyższy liczy bodajże 87 sędziów, 39 przechodzi stan spoczynku, bo już przekroczyło tą granicę 65 lat, natomiast reszta ma możliwość opuszczenia, ale nawet gdyby żaden z tych sędziów, którzy mają, a nie muszą opuszczać Sąd Najwyższy taką możliwość ustawową, to jest i tak te 48 osób, to jest mniej niż 110. A kto wybiera sędziów Sądu Najwyższego? No prezydent na wniosek rzeczonej Krajowej Rady Sądownictwa. No i tak się jakby układ zamyka. Mamy podwójnego Nelsona z punktu widzenia KRS-u i Sądu Najwyższego. Wszystko w rękach oczywiście pani profesor Małgorzaty Gersdorf, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ale jeśli ustawodawca dał taką możliwość, no to nie winimy pani prezes za to, że z tego prawa skorzysta. Trzeba było to przemyśleć. Tutaj ukłon w stronę Kancelarii Prezydenta, która przygotowywała ten projekt ustawy, ale również w kwestii, o którą ja bardzo mocno walczyłem podczas prac komisji i to był w zasadzie taki priorytet dla nas.
Bo to nie był paragraf 22, o którym nikt nie wiedział, kiedy był uchwalany.
Oczywiście. Ale drugi element, który był bardzo ważny w moim ocenie i który w tej chwili jest wyciągany jako to, ten fundamentalny oręż w walce z wyborem członków KRS-u, mianowicie brak właściwej reprezentacji. To znaczy, no konstytucja nie mówi wprost o tym, iż muszą być przedstawiciele wszystkich typów, rodzajów sądów. Natomiast jednak dla przyzwoitości wypadałoby zachować ten swoisty parytet, aby chociaż po jednym przedstawicielu z tak ważnego organu, jakim jest Sąd Najwyższy, no, znalazł się w Krajowej Radzie Sądownictwa. Ja oczywiście odrzucam argumenty totalnej opozycji, którzy krzyczą, że nie ma przedstawiciela stanowiska wojskowego. No, przez minionych 2 miesiące też nie było, ponieważ kadencja sędziego pana pułkownika Piotra Raczkowskiego skończyła się w styczniu bieżącego roku, a mamy, Bogu dzięki, marzec i nikt do tego czasu nie krzyczał, że w KRS-ie brakuje przedstawiciela sądownictwa wojskowego. Natomiast można było o tym pomyśleć, można było taki sztywny parytet wpisać do ustawy. My o to zabiegaliśmy, natomiast te nasze zabiegi nie zostały wysłuchane. Tak samo kwestia związana z wpisywaniem na sztywno 110 sędziów Sądu Najwyższego jako Zgromadzenia Ogólnego. Bo gdyby nie ten przepis, to podejrzewam, że szybciej i łatwiej byłoby zwołać to pierwsze posiedzenie KRS-u i tego zamieszania by nie było. A jak wiemy, Polska w tej chwili toczy, albo w zasadzie ekipa rządząca Polską ma w tej chwili duże problemy i te zagraniczne, i te wewnętrzne. A tutaj dochodzi jakby kolejny element, więc można byłoby tego uniknąć.
Brukseli może chodzi być też to wyciągane, rację, prawda?
Rację, tak. No między innymi też taki argument nam przyświecał podczas głosowania nad składem osobowym Krajowej Rady Sądownictwa. To znaczy, że pokazać właśnie tym eurokratom, że nie tylko ta partia zła, która próbuje, prawda, zawładnąć Polską, zmienia i obsadza wbrew konstytucji, ustawia, cała opozycja jak jeden mąż protestuje przeciwko działaniom autorytarnym, prawda, naczelnika państwa z Nowogrodzkiej. Tylko poparliśmy to rozwiązanie, no bo to jest materia ustawowa. Jeśli prawo obowiązuje, a nie jest kwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, no to jest wiążące i według tych przepisów trzeba działać. Dla mnie wiele przepisów i norm w polskim porządku prawnym wydaje się z gruntu niekonstytucyjne, czy w ogóle amoralne, a jednak tego prawa przestrzegam, no bo jestem legalistą i też kolegów z opozycji bym zachęcał,
następnym
a zwłaszcza
razem
koleżanki.
Poprosimy o wyliczenie tych norm, które są amoralne, ale teraz tylko
Jeden taki przykład. W przypadku wykroczeń jest inna sytuacja niż w przypadku postępowań karnych. To znaczy, jeśli dostajemy kwitek z słynnego fotoradaru i prowadziła nasza żona, to jesteśmy zobowiązani zakablować, mówiąc kolokwialnie, własną żonę. Gdyby żona zabiła sąsiada, my o tym wiemy, to prokurator nie ma prawa nas zmusić do tego, żebyśmy się przyznali, że to widzieliśmy. Mamy prawo odmówić zeznań, mamy prawo bronić członków najbliższej rodziny, ale w przypadku już wykroczenia drogowego, ktoś kogoś złapał na fotoradarze, to nie możemy powiedzieć, że to jechała nasza jakaś tam znajoma, przyjaciółka, już nie powiem.
Nie wiemy, kto jechał.
Tak, albo nie wiemy, kto jechał, tylko no, jesteśmy zobowiązani powiedzieć prawdę i tą żonę, czy bliską rodzinę, bo to może być matka, siostra, brat, ojciec, ktokolwiek z najbliższej rodziny.
Mówiąc o reformie sądownictwa i jej odbiciu w Unii Europejskiej, polski rząd wysłał białą księgę. Pokazał ją w piątek, w czwartek pan premier Morawiecki. Przekazał tę białą księgę i panu Junckerowi, i panu Timmermansowi, i potem do stolicy europejskiej ona poszła. To jest dobry pomysł?
To jest dobry pomysł, przy czym brakuje jednego elementu. Ktoś po prostu nie dopatrzył. Trzeba było przygotować wersję elektroniczną i umieścić w internecie tą białą księgę, chociażby dla nas, Polaków, żebyśmy mogli sobie przeczytać, co tam zostało przedstawione. Natomiast jest tylko taki krótki draft w internecie. Ja próbowałem znaleźć i nie znalazłem. I z tego, co koledzy mówią, nie ma tego. Póki co w internecie, mam nadzieję, że to niedługo zostanie zrobione. Ale teraz takie białe księgi
mają
to
przeczytać
bardzo
zagraniczne ambasady, a potem dopiero my.
Może jakiś taki ruch wyprzedzający, żeby czasem nie zdarzyło się tak, że te zagraniczne dwory dyplomatyczne dowiedzą się szybciej, niż zrobi to drogą oficjalną rząd polski. Może sytuacja jest aż tak krytyczna. Natomiast rzeczywiście białe księgi to jest dobra rzecz. To znaczy jest to na pewno właściwa ranga dyskusji w tak poważnej sprawie, jak wymiar sprawiedliwości. Natomiast ja się obawiam, jeśli już wchodzimy na ten grunt międzynarodowy, no ustęp ze strony Polski. To znaczy, jeśli my będziemy starali się dyskutować, nawet dyskutować na temat wariantu pieniądze za praworządność, no to my się już przystępując do tej dyskusji ustawiamy w narożniku. To znaczy, moim zdaniem Polska absolutnie nie powinna na ten temat nawet rozmawiać. I powinniśmy robić wszystko i robić, budować koalicję państw europejskich, aby takiego absolutnie niemierzalnego kryterium dla oceny państwa członkowskiego, jakim jest stan praworządności, tak, wprowadzać, bo to będzie tak subiektywnie oceniane i to będzie zależało od widzimisię jakiegoś biurokraciny europejskiego, który ma wypaczony ogląd rzeczywistości, czy ta Gramsciego myśli o powszechnym nakazie bycia homoseksualistą
i uprawnieniu
KUS na równi z drugim człowiekiem, więc ja bym wolał, żeby te osoby nie dokonywały takich gruntownych analiz, bo to może się dla Polski bardzo źle skończyć. Nie, żebyśmy mieli coś sobie do zarzucenia, ale po prostu jeśli sędzia jest nieuczciwy, to wyrok wiadomo jaki będzie.
Zwłaszcza, że mamy sytuację pana Dallmayra, który został bardzo wysokim urzędnikiem w Unii, a jest to człowiek, który generalnie biorąc zionie jakąś niechęcią do naszego kraju. Nie wiem, jak to tłumaczyć. Tam jest jakaś faszystowska przeszłość, gdzieś dziadka, coś, ale nie wiem, czy to ma związek, czy nie ma.
Dokładnie.
Dokładnie. Tomasz Rzymkowski biegnie, leci do Brukseli, tak słyszałem.
No tak, tak. Niektórzy twierdzą, że jestem rosyjskim agentem z racji na ustawę o IPN-ie, ten, nazwijmy to, komponent pierwszy, który złożyliśmy, bo pamiętajmy, często pojawia się informacja, że to była nasza jakaś poprawka. Nie, my złożyliśmy tą ustawę na 2 miesiące przed ustawą ministra Jakiego, tą, o którą się rozchodzi w tej chwili ta wielka awantura na świecie. Tak, lecę do Brukseli na zaproszenie ambasady Stanów Zjednoczonych do kwatery głównej NATO. Ja, prawda, zdaniem wielu dziennikarzy, stronnik moskiewski.
Tomasz Rzymkowski był naszym gościem. Godzina
9:20. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękujemy. trzeciej godzinie poranka. Gościem jest również profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, gościem telefonicznym. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Opowiedz najpierw o wizycie pana premiera na Litwie. Ona zaczęła się w sposób, no nie wiem, czy media w wystarczający sposób odniosły się do początku tej wizyty, bo pan premier rozpoczął rozmowy na Litwie od rozmowy z Matką Boską Ostrobramską.
No to myślę, że piękny gest i wzbudzający powszechną sympatię. Szkoda, że jak pan mówi w mediach, on nie zaistniał szerzej, ale kto wie, może by to była dobra tradycja dla kolejnych polityków polskich, którzy by udawali się do Wilna.
To prawda, efekty tej wizyty. Pana zdaniem poparcie tych trzech krajów bałtyckich dla Polski w konfrontacji z potęgami Unii Europejskiej, Francją, Niemcami się utrzyma? Czy to jest taka deklaracja, która teraz padła i czekamy na licytację ze strony Berlina?
Myślę, że się utrzyma. To jest te deklaracje, które padły na kierunku północnym ze strony państw bałtyckich, ale mamy także poparcie Węgier i myślę, że na tym się nie skończy, jeśli chodzi o Grupę Wyszehradzką czy generalnie kierunek południowy. Zarówno Rumunia, jak i Bułgaria, jak i Malta także mają interes własny, aby tego typu procedury, które grożą Polsce, nie stały się precedensem. Więc generalnie myślę, że koalicje państw wystarczających do zablokowania dalszego postępowania w zakresie artykułu 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej będziemy w stanie zebrać.
Kiedy się to okaże? Kiedy możemy oczekiwać końca tej procedury, skoro zebrała się liczba krajów, które w tej chwili mówią, że one tego nie poprą?
No to zależy od na przykład prezydencji bułgarskiej, która w pewnym momencie może wprowadzić pod obrady, pod decyzję dalsze postępowanie, czyli procedowanie w zakresie artykułu 7. Myślę, że także kontekstem całej tej sytuacji jest tworzenie dopiero nowego rządu niemieckiego. To też jeszcze trochę potrwa. Więc mierzyłbym to pewnie raczej w miesiącach niż w dniach.
A czy będziemy jakby oczekiwać od Bułgarów, by tą sprawę postawili, czy będziemy raczej oczekiwać, by to odwlekali?
Myślę, że to zależy od wyklarowania się właśnie ostatecznie tego, czy owa koalicja blokująca zaistnieje, czy nie. Jest oczywiste, że nikomu się nie śpieszy do tego, żeby wejść w konfrontację z głównymi mocarstwami unijnymi, które promują owe postępowanie wobec Polski. W związku z tym raczej pewnie sytuacja nie będzie przyspieszała. Zresztą sama świadomość, że taka koalicja blokująca może realnie zaistnieć, zapewne będzie powodowała poszukiwanie i przez komisję, i przez owe mocarstwa jakiegoś sposobu wyjścia z tej konfrontacji z twarzą, to znaczy raczej jej zarzucenia niż doprowadzenia do starcia i przegrania go, bo
w grudniu zeszłego
i wygrania przez Polskę.
W grudniu zeszłego roku Komisja Europejska wystosowała list do polskich władz domagający się cofnięcia zmian w prawie praktycznie o 2 lata. Ma być tak, jak było w 2015 roku. Teraz po tej ofensywie uśmiechów pan premier Morawiecki usłyszał od pana Timmermansa, że no fajnie, fajnie, wszystko miło, rozmawiać sobie możemy, ale myśmy zażądali, żebyście cofnęli swoje reformy i bardzo prosimy o wykonanie polecenia. Spocznij.
Jest to pozatraktatowa próba wywierania presji przez Komisję Europejską na rząd państwa członkowskiego, w tym przypadku na rząd Polski. Ale suwerenem rządów państw członkowskich Unii Europejskiej są ich wyborcy, a nie Komisja Europejska. Komisja Europejska nie jest super rządem w Unii. Żaden zapis traktatowy nie daje żadnej instytucji unijnej, w tym Komisji, prawa do ingerencji w system sądownictwa w państwach członkowskich. Artykuły traktatu, na które powoływała się Komisja, nie dotyczą sądownictwa wewnątrz państw członkowskich, tylko dotyczą systemu sądowego w strukturach Unii Europejskiej, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tych instytucji, które są z tym organem Unii związanych. W związku z tym jest to żądanie absolutnie pozbawione podstaw prawnych i traktatowych.
Czy jak,
i niewykonalne,
jak będzie powołany nowy rząd niemiecki, bo to na dniach wybory były dopiero co, więc we wrześniu, więc po raptem 6 miesiącach już jest rząd, więc naprawdę sukces i w Niemczech. I czy ten nowy rząd będzie nalegał na Komisję Europejską, by wykonała zadanie, czy też będzie opóźniał jakby?
Myślę, że nieformalnie może naciskać. Mamy doświadczenie takie, a pewnie będzie to kontynuacja, albowiem przecież szefem rządu, wszystko na to wskazuje, będzie dalej pani kanclerz Merkel. W związku z czym pewnie strategia tej gry się nie zmieni. Niemcy jako państwo raczej unikały dotąd otwartego demonstrowania swojego stanowiska w tej kwestii, powierzając to politykom, często także niemieckim, ale jednak działającym w strukturach Unii, a nie jako państwo niemieckie. Więc sądzę, że ta taktyka gry zostanie utrzymana.
Na linii.
Natomiast nie sądzę, żeby czy to Niemcom, czy komukolwiek innemu zależało na takim poprowadzeniu sprawy, aby doprowadzić do konfrontacji i ją przegrać. Jeśli Polska zbierze, a wszystko wskazuje na to, że zbierze, ową koalicję blokującą, no to wtedy raczej pewnie oczekiwałbym odwlekania sprawy i poszukiwania wyjścia bez doprowadzenia do owej procedury i rozmycia sporu, a nie konfrontacji i rozstrzygającej decyzji, która będzie demonstracją porażki Komisji Europejskiej.
Należący do koncernu Ringer Axel Springer, portal Onet, opublikował sensacyjną informację w zeszłym tygodniu o tym, że polski rząd, że władze amerykańskie na najwyższym szczeblu nie chcą spotykać się ani z polskim premierem, ani z polskim prezydentem. Bardzo ostro popierał tą linię na przykład jeden z należących do koncernu Bauer Media, z kolei RMF FFM i tam słyszeliśmy bardzo ostre traktowanie przedstawicieli polskiego rządu pod tym kątem, pod kątem tajemniczej notatki, której władze polskie nie chcą ujawnić. W końcu Onet domagał się od ministerstwa. Onet, portal internetowy własności Ringer Axel Springer, domagał się, by polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ujawniło notatkę, która jest poufna i tajna, by uratować wiarygodność dziennikarzy Ringer Axel Springer. Pan to oglądał? Jaki komentarz do tego?
No cóż, tu jest w tym wszystkim kilka poziomów. Moim zdaniem w sensie zasadniczym oświadczenia obu stron tak zwanych czynników miarodajnych, czyli Departamentu Stanu.
Rządu jednego i rządu drugiego, prawda?
Tak jest. Rozstrzygają tę kwestię w sensie formalnym i rozstrzygają ją negatywnie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że sam fakt zaistnienia tej poprawki jest przyjmowany w kręgach rządowych w Stanach Zjednoczonych negatywnie, z czego naturalnie nie wynika, że sojusz polsko-amerykański i decyzje, które przecież dotyczą kwestii twardych, materialnych, wojskowych, rozmieszczenia wojsk na wschodniej flance NATO, które to z kolei rozmieszczenie nie wynika z, nazwijmy to tak, drgnień serca, prawda, i zawirowań emocjonalnych, tylko z twardej kalkulacji interesów obu partnerów, które te interesy się nie zmieniły, żeby z tego tytułu następowały, czyli z tytułu sporu Polski, i to nie przecież ze Stanami Zjednoczonymi, tylko z państwem trzecim, czy środowiskami żydowskimi na świecie, żeby z tego tytułu wynikały zmiany w naturze relacji strategicznych. To jest niewątpliwie obciążenie dla tych relacji. Miejmy nadzieję, że zostanie ono rozwiązane w miarę wyjaśniania sytuacji, wyjaśniania istoty samej ustawy.
No ta ustawa jest dość oczywista. Wynika z niej, że polskie prawo penalizuje, polskie państwo penalizuje oskarżanie państwa polskiego i narodu polskiego jako całość o sprawstwo Holokaustu. Gdzie tu jest jakikolwiek problem? Kto może się z tym nie zgadzać?
To są dwa zagadnienia. W sensie nie mówię w tej chwili o interesach, które się za tym kryją, bo to jest jeszcze inna kwestia, ale nazwijmy to w sensie kultury politycznej. To znaczy z jednej strony mamy dezinformację i główna oś ataku koncentruje się na rzekomym, nieistniejącym, a wręcz expressis verbis wykluczonym przez ustawodawcę zapisem w samej tej ustawie zagrożeniem dla badań naukowych. Tego po prostu nie ma i ci, którzy wskazują na istnienie takiego zagrożenia, nazwijmy to tak, udają, że nie przeczytali ustawy. Natomiast jest rzecz moim zdaniem poważniejsza i rzeczywista, mianowicie taka, że w kulturze prawnej i politycznej Stanów Zjednoczonych nie ma czegoś takiego jak penalizacja za słowa.
Ale ta penalizacja jest w prawie izraelskim. Jakoś nie słyszeliśmy protestów ze strony amerykańskiej mówiącym, że Izrael łamie wolność słowa. Dlaczego Izrael może łamać wolność słowa, a Polska nie może? Czym się różnimy?
Różnimy się skalą wpływu w środowisku opiniotwórczych w Stanach Zjednoczonych i utrwaleniem w tradycji przez kilkadziesiąt ostatnich lat obrazu Holokaustu wypracowanego przez Izrael i środowiska żydowskie przy zupełnej marginalizacji czy wręcz nieświadomości natury okupacji niemieckiej w Polsce. I na tym czy takie są źródła tego sporu w sensie kulturowym, tak to nazwijmy.
Wypłynęło. Wiemy teraz, jakie jest rzeczywiste postrzeganie Polski przez... ogół osób, które wypowiadają się w Izraelu. Wiemy mniej więcej, co myślą Amerykanie. Patrzymy jeszcze na Stany Zjednoczone, bo tam dzisiaj w Waszyngtonie spotkanie działaczy polonijnych, czyli osób, które przyznają się do polskości, mimo że od lat co najmniej kilkudziesięciu mieszkają w Stanach Zjednoczonych. I ci ludzie będą zabiegać w kongresie o zaprzestanie prac nad ustawą, która ma przyznać własność tak zwanego bezspadkowego mienia w Polsce organizacjom żydowskim. Proszę pana o komentarz, czy polskie władze tutaj coś powinny robić, czy wręcz jest nam niezręcznie i nie powinniśmy nic robić i czekać na bieg wypadków.
Myślę, że w sensie formalnym to póki fakt nie istnieje, nie bardzo jest możliwość odnoszenia się do niego.
A jak zaistnieje, będzie już za późno, bo będzie to ingerencja w ustawy.
Powiedziałem, że w sensie formalnym, a nie w sensie nieformalnym. To znaczy nie może być tak, żeby w tej chwili rząd polski zajmował stanowisko wobec planowanych ustaw amerykańskich. To by było raczej posunięcie szkodliwe i wywołałoby naturalną reakcję obronną przeciwko ingerencji państwa trzeciego w proces ustawodawczy. Natomiast w sensie lobbystycznym, w sensie przekonywania co do realiów, to jak najbardziej i dobrze, że ta akcja środowisk polonijnych tutaj istnieje. Myślę, że jest rzeczą oczywistą, że Polska ani w tym, ani w żadnym innym przypadku nie może przyjąć za podstawę swojego prawodawstwa w jakiejkolwiek bądź dziedzinie ustaw norymberskich III Rzeszy z 1935 roku, dzielących ludzi, w tym przypadku obywateli polskich, na Żydów i Aryjczyków, i uznania, że jedni będą traktowani w inny sposób przez ustawodawcę polskiego niż drudzy. W związku z tym zasada, że państwo polskie jest ślepe na etniczność, wyznanie i tak dalej swoich obywateli, że każdy obywatel bez względu na dodatkowe czynniki określające jego świadomość czy samoświadomość jest traktowany przez prawo tak samo. Trzeba pamiętać też o tym, co swego czasu Göring powiedział, że on mówił o Luftwaffe wprawdzie, ale dotyczy to istoty sprawy, że o tym, kto jest Żydem w Luftwaffe, decyduje ja, czyli Göring. Więc oczywiście tego typu kwestie, a przytoczyłem mu cytat po to, żeby podkreślić, że to Niemcy jako okupanci decydowali wówczas, kto jest, a kto nie jest Żydem. Przecież nie pytano się tych ludzi, jaka jest ich świadomość, co były często rodziny od dawna spolonizowane, zasymilowane. I teraz uznawanie, że te decyzje, które wówczas były podjęte przez władze III Rzeszy na podstawie ustaw norymberskich, nadal obowiązuje i tak mają być podzieleni obywatele polscy, jest po prostu niewyobrażalne. W związku z tym oczywiście, że zasady reprywatyzacji w Polsce muszą być jednolite dla wszystkich obywateli bez względu na ich wyznanie i etniczność. Nie będzie tutaj żadnego podziału rasowego czy rasistowskiego. I tak by należało zamknąć tę dyskusję, jak sądzę.
I tak tą dyskusję zamkniemy. Profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.